Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. W ostatnim odcinku podcastu Manager Plus gościem był Marcin Aks-Grochowina. Rozmawialiśmy o retrospektywach. Jak nie słuchałaś tego odcinka, to zapraszam, ale nie o tym, tylko o tym, że Marcin kiedyś podarował mi książkę Ricka Rubina, Akt twórczy, nowy sposób bycia. Ta książka jest już w wersji polskiej, wtedy dostałem ją po angielsku. Rick Rubin jest jedną z takich ważniejszych osób, jeśli chodzi o branżę produkcji muzycznej. Jest producentem muzycznym, bardzo, bardzo ciekawa postać. On też miał duży wpływ, duże znaczenie, jeśli chodzi o rozwój hip-hopu, kultury rapowej, ale też współpracował, to jest zupełnie niesamowite, z bardzo różnymi wykonawcami i przekrój jakby gatunków muzycznych, gdzie angażował się jako producent muzyczny, jest bardzo szeroka, bo i Metallica jest tam, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Johnny Cash, więc country muzyka też, więc bardzo, bardzo szeroko. Jest w tej książce mnóstwo naprawdę ciekawych wątków, mam ją całą pozakreślaną. Chciałem nawiązać do jednej rzeczy, która bardzo mi jakoś pasuje do tematu dzisiejszego odcinka, tematu kreatywności. Będziemy o kreatywności rozmawiać. Rick Rubin uważa, że my zbyt często mamy taką skłonność do myślenia o pracy artysty w kategoriach rezultatu, czyli tego dzieła, które widzimy. Natomiast ta prawdziwa praca artysty to jest jego sposób bycia w świecie. I też nawiązuje do tego, że każdy w zasadzie jest takim twórcą, nie tylko muzyk, rzeźbiarz czy jakiś pisarz, ale każdy z nas jest właśnie osobą twórczą. To jest nasz sposób bycia w świecie. Przypomniały mi się słowa i myśl takiego niemieckiego filozofa XX wieku, Martina Heideggera. On miał bardzo specyficzny język filozoficzny, momentami bardzo trudny i nie będę wchodził jakoś w szczegóły, ale spróbuję to jakoś uprościć. On mówił coś takiego, że my jesteśmy w pewnym sensie wrzuceni w ten świat. Nie mamy wpływu na czas i miejsce, w którym się pojawiamy w tym świecie. Właśnie wpadamy do niego jakby. Ale ten wpływ, nasz wpływ, ta nasza twórczość zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy podejmować świadome decyzje. Decyzje niezależne od tego, co dzieje się właśnie wokół nas. I w ten sposób zaczynamy kształtować siebie. No, Heidegger był jednym z egzystencjalistów. Ta jakby wolność tworzenia, wpływania też na siebie, na swój los, kształtowania tego losu była tam bardzo, bardzo istotna. I to też pokazuje, że właśnie każdy z nas nie tylko w obszarze sztuki tworzy, ale w obszarze swojego życia i w obszarze przywództwa. Będziemy o kreatywności w przywództwie dzisiaj mówić. Ta kreatywność jest takim kluczowym elementem w moim przekonaniu skutecznego przewodzenia ludziom dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj. I do rozmowy zaprosiłem bardzo szczególną osobę, osobę, która na kreatywności zna się jak mało kto, bo jest jakby kreatywność jest jakby częścią jej życia, sposobem właśnie życia. Będziemy rozmawiali o kreatywności w kontekście też prowadzenia firmy, w kontekście przywództwa, w kontekście też takiej codzienności biznesowej. To będzie bardzo ciekawa rozmowa, do której Cię już teraz serdecznie zapraszam. Cześć Aniu.
Cześć.
Mam takie pytanie na początek, które dzieci czasami zadają. Jak to jest być tobą?
Mam wrażenie, że jestem ciągle dzieckiem.
Tak?
W każdej sferze. Tak. Myślę, że też mam taką, poza tym, że wiele rzeczy mnie cieszy i mam w sobie dużo optymizmu, nawet jak się coś tam wali na łeb, to ciągłą radość z tego, co robię. Nie gasnącą wręcz, ale też ogromny optymizm, że mi rzeczy wyjdą, nawet jeśli mi nie wychodzą właśnie.
Ty masz bardzo ciekawy życiorys. Tak myślę, że już wiele razy o tym mówiłaś, ale wielu słuchaczy cię nie zna, podcastu Manager Plus, i chciałbym od tego chyba zacząć. Jak to w ogóle się stało, że zostałaś projektantką biżuterii? Jak twoja ścieżka życiowa wyglądała, bo były różne meandry po drodze? Z tego, co wiem.
No, tych meandrów było bardzo dużo, ale myślę, że takim najważniejszym momentem to jest dom rodzinny, w którym się wychowałam i rodzice, czyli taki moment, w którym wszystko jest możliwe. Ja się wychowałam w domu, który był przez mojego tatę budowany własnoręcznie w czasach stanu wojennego, więc można sobie wyobrazić, że to były czasy, w których nic nie było. Mhm. I my się jako rodzeństwo, bo mam dwóch braci, wychowywaliśmy w domu, w którym wszystko rodzice robili sami. I nas do tego angażowali. Więc naturalnym procesem dla mnie było to, że jeśli chcę mieć, to mam to sobie zrobić. I mówię to dosłownie, bo jeśli czegokolwiek potrzebowałam w tych czasach, a ja jestem bliźniaczką, mam brata bliźniaka, więc nas faktycznie rodzice w pewnym momencie ubierali identycznie, to pierwszym moim odruchem było to, żeby się po prostu wyróżnić. A jeśli chcę się wyróżnić, to muszę sobie sama o to zadbać. Więc pamiętam jak dzisiaj, jak moja mama mówi, no to jak masz takie pragnienia, to proszę bardzo, to sobie szyj. Więc wiele rzeczy manualnych mnie angażowano, nigdy mi nie powiedziano, że czegoś się nie da zrobić. Od strony myślę takiej krawieckiej, związanej z tkaninami, to bardzo mnie, myślę, wprowadziła w ten świat mama. A od strony bardziej męskiej, stolarskiej, rzeźbiarskiej, to raczej tata.
Ciekawe, że ci to zostało w ogóle, bo ja też jestem jedną nogą dzieckiem PRL-u, można powiedzieć, i do dzisiaj, tak teraz sobie to uświadomiłem, że zwracam na to uwagę, że i teściowie moi szczególnie mają takie podejście właśnie do rzeczy, żeby właśnie na różne sposoby sobie robić coś, mimo że jest wszystko w zasadzie dzisiaj, nie? Mamy taki czas dobrobytu, to widać na lewo i prawo, a mimo wszystko oni mentalnie są właśnie na takim etapie, że jak można coś zrobić, to robią, nie? I to jest też niewyrzucanie rzeczy, trzymanie różnych dziwnych takich elementów w piwnicach, które tam gracą. Dla mnie to są graty, a dla nich to jest jakieś tam tworzywo, z którego można coś zrobić. I u ciebie to widać bardzo fajnie, bo jak się tak ktoś wgryzie w twoje projekty, to widać, że tam jest taka reużywalność, tworzenie, nie? Z rzeczy, które, nie wiem, czasami są odpadami, to ty wykorzystujesz to i robisz z tego takie perełki.
Ja ewidentnie zawdzięczam to moim rodzicom. Nawet nie chodzi o używanie rzeczy z przeszłości, choć ten kierunek jest mi bardzo bliski, to widać w projektowaniu, ale generalnie sprawczość.
Zaczęłaś od szycia i...
Ja jestem osobą, która skończyła liceum plastyczne i oczywiście też studia artystyczne, ale to szycie było moją ogromną potrzebą w tamtym czasie, żeby się wyróżnić. Myślę, że to też związane było z dorastaniem. Ale ja pamiętam ogromną satysfakcję i poczucie inności w świecie, w którym wszyscy wyglądaliśmy w tamtych latach podobnie. I to mnie, myślę, też w jakiś sposób ukształtowało, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko chcę.
Lubiłaś kolory?
W tamtych czasach myślę nie. One były czymś wręcz niepolskim, więc bardzo świeżym. No, potrafimy sobie wyobrazić, jak wyglądał tamten świat i co było kolorowe, wszystko to, co nie pochodziło od nas. Natomiast teraz, w tej chwili, stałam się takim kolorowym ptakiem i kłonę te kolory i bardzo kocham.
I założyłaś w końcu firmę, która się zajmuje projektowaniem biżuterii i też doszukałem się w różnych internetowych szpargałach, że zrobiłaś taką zwariowaną rzecz, doktorat z biżuterii. Tak się próbowałem zastanowić, co w takim doktoracie można w ogóle napisać. Zacząłem się tak zastanawiać, na przykład, nie wiem, jakieś takie kwestie filozoficzne, czy na przykład, nie wiem, rozszerzenie granic tego, co można zawiesić na szyi na przykład, albo zamocować na palcu, nie? To może być...
Ja zacznę od genezy. Dlatego, że ja skończyłam projektowanie mebla, naprawdę wzorów przemysłowe, więc zawsze mi się wydawało, że będę projektować duże, spektakularne rzeczy pomagające ludziom na świecie. Wychowana jestem też przez ojca architekta, więc ta funkcjonalność, przydatność wydawała mi się bardzo słuszna. I tak też wkroczyłam na te studia wzornicze z taką myślą, że będę robić rzeczy wielkie, ale takim też gabarycie, nie tylko przydatności. Natomiast życie oczywiście skierowało mnie w zupełnie inną stronę i to tym życiem rządził przypadek i ładnie go złapałam, ładnie się do niego przykleiłam, do tego projektowania biżuterii. Natomiast doktorat wziął się z takiej ogromnej chęci rozwoju. Ja mam coś takiego w sobie, że mi się ciągle chce poznawać, ciągle chce się uczyć. Wydawało mi się, że Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi to jest takie miejsce, jeśli ktoś kończy projektowanie biżuterii, to wie wszystko, więc pomyślałam sobie, że to jest taki kawał, którego jeszcze ja nie znam. Oczywiście już byłam po dużym doświadczeniu pracy w fabryce jubilerskiej i to nie jednej, tylko kilku, ale to było takie, mi się wydawało, ekscytujące. I ja się przyznam tak bardzo po cichutku, to było bardzo egoistyczne. Ja absolutnie nie myślałam, żeby to uczyć na uczelni. Miałam ogromną potrzebę poznania jeszcze tej przestrzeni, której nie miałam okazji studiując na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, więc wydawało mi się to dość naturalnym procesem. Ale myślę, że w tym mi pomogła pierwsza ciąża, dlatego że jak zeszłam w ciążę, pomyślałam sobie...
Trzeba coś z tym czasem zrobić, który jest przecież, prawda?
Pracowałam przez praktycznie do końca możliwego okresu, czyli do 9 miesiąca intensywnie pracowałam. Ten czas macierzyństwa też był krótszy, więc to bardziej chodziło o to, żeby wykorzystać taki czas na rozwój. Po prostu go poczułam, że chciałabym i tak też się wydarzyło. A potem, jak już się pojawiłam na uczelni, to nawet już nie miałam takiej potrzeby, ale gdzieś na uczelniach ten naturalny proces robienia habilitacji jest czymś takim, co się wydarza, niezależnie chyba też od nas. Więc to się wszystko wydarzyło, ale...
Miałem wujka, który był profesorem na Akademii Rolniczej, niestety...
Ja też przez chwilę byłam. Ja byłam przez chwilę, ale
bo ty też 10... poszłaś dalej też habilitację z tego, co gdzieś tam
tak,
widziałem.
Tak, zrobiłam habilitację, więc...
No niesamowite zupełnie.
Więc miałam taki epizod w swoim życiu 10-letnim, czyli dość długi, bo poświęciłam się tak naprawdę temu moim projektowaniu w tej chwili. Być może jak będę starsza,
na emeryturze.
Ja bardzo śmiało też mówię o tym, że uczelnia to jest fantastyczna historia, ona jest transakcją wiązaną. Ja wchodzę ze swoim doświadczeniem, taką świeżość i młodość ludzi. Cudownie wspominam ten czas, także był bardzo taki, myślę, rozwijający w każdą ze stron. Dlatego też, kto wie, jak kiedyś moje życie się potoczy.
A ile lat już istnieje twoja marka Orska? Kilkanaście pewnie, nie?
13 albo 14, właśnie zawsze mi ciężko to zliczyć. Mniej więcej tyle.
Tak, bo Ania, tutaj o tym nie mówiliśmy, ale za nią stoi prężnie działająca firma. Masz 40 osób na pokładzie, z tego co pamiętam?
W tej chwili ponad 40 osób. Mhm.
Niesamowite, tak. I robicie...
Się tam dziwię zawsze.
Robicie biżuterię, ale też nie tylko, bo widziałem też kolekcję. Ja jestem dużym estetą, to jest takie, no nie chcę powiedzieć, żeby mnie tutaj słuchacze nie zlinczowali, niemęskie trochę, ale zwracam uwagę bardzo na takie elementy kobiece. Biżuteria, torebki. Jestem zakochany w torebce, która, czy ja dobrze będę pamiętał, rosiczka taka zielona.
Tak.
No, dzieło sztuki, to jest po prostu, no zastanawiałem się, czy sobie nie kupić, ale naprawdę jest to tak piękne. Polecam słuchaczkom albo słuchaczom na prezent słuchaczkom. To taka rzecz, która też świadczy o tym waszym rozwoju. My dzisiaj będziemy rozmawiać o kreatywności i tak powoli chciałbym do tego przejść, bo zastanawiałem się, jak ugryźć spotkanie z Anią i też jej mówiłem przed naszą rozmową, że ten temat mi bardzo do niej pasuje, bo no jesteś artystką, jakby nie było, nie tworzysz. Jesteś...
Ja się zawsze zastanawiam, czy to jest dobre sformułowanie.
No, ale no jakoś tak pasuje do tego co robisz. I taką pierwszą rzeczą, o którą chciałbym zapytać, każdy taki ktoś twórczy ma jakiś swoich bohaterów, to mogą być, nie wiem, jacyś inni twórcy, którzy są jakoś tobie bliscy, czujesz z nimi jakiś związek, albo nie wiem, może jacyś mentorzy się pojawili, jakieś inspiracje. Masz takie osoby?
Tak, zdecydowanie od już tych 8 czy 10 lat, 8 chyba, takimi osobami są wszyscy mistrzowie, rzemieślnicy w tych zakątkach świata, w których ja się pojawiam. I mówię to z pełną świadomością, że ja mam taki duży szacunek wobec rzemiosła, które wykonują, lat spędzonych na udoskonalaniu tego rzemiosła, które jest przeważnie przekazywane z pokolenia na pokolenie. I jest to dla mnie coś nieprawdopodobnego. Temu podporządkowane jest całe ich życie i myślę, że osiągają poziom mistrzowski. Dlatego w tych miejscach, przy różnych miejscach na świecie na rzemieślników mówi się, że to są mistrzowie. Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby w jakimś kraju ktoś tak o takiej osobie nie powiedział. I to też jest takie piękne zwieńczenie ich pracy.
Czyli raczej to są takie osoby mało znane. To znaczy nie mówimy o jakichś takich artystach rozpoznawalnych tak. na świecie, w galeriach gdzieś tam, tylko takie szare osoby, można powiedzieć, nie?
Mnie tak naprawdę bardzo mocno pcha i interesuje autentyczność. Myślę, że to jest coś, co jest mi bardzo bliskie i to jest połączone właśnie i z życiem, i z kulturą tych miejsc, bo to wszystko ma znaczenie, w którym miejscu urodziliśmy się na mapie świata, jak wygląda nasze życie, jakie mamy pasje, więc to takie współodczuwanie różnych cząsteczek jest czymś, wydaje mi się, naturalnym, a ja jestem zawsze pełna podziwu wobec ręcznej pracy, mam taką słabość.
Powiedz, czy ty wciąż praktykujesz to, o czym powiedziałaś, czyli te wyjazdy takie za granicę, żeby się tam gdzieś zaszyć, no może nie zaszyć, ale być z tymi rzemieślnikami przez miesiąc, zdaje się, z tego, co gdzieś tam mówiłaś kiedyś i podpatrujesz, co oni robią. To dalej trwa u ciebie?
Oczywiście. Ja zawsze z utęsknieniem czekam na taki moment, żeby przez ten miesiąc funkcjonować w jakimś zakątku świata. Oczywiście to może być też Polska, no bo mam za sobą też tą ostatnią kolekcję, przedostatnią właściwie, którą zrobiłam w Hucie Julia, w tej ostatniej Hucie Szkła Kryształowego w Karkonoszach. Mam taką też misję swoją, nawet prywatną, która się przedziera i przysiągnęła też markę, a mianowicie, żeby te rzemiosła propagować, żeby wspierać i też taki był cel, żeby nagłośnić temat hutników i tego, że jest taka potrzeba w Hucie Julia, żeby to rzemiosło przetrwało, bo tam pracowało 5 czy 6 hutników. No i potrzebne są wszędzie, ale tak naprawdę nie tylko w Polsce, na całym świecie potrzebne są młodsze pokolenia, które się tych rzemiosł będą uczyły. I dla mnie propagowanie tych rzemiosł, opowiadanie o ludziach, którzy je tworzą, które też się wiązało z kręceniem filmów dokumentalnych i pokazywania historii z tych miejsc, no jest czymś, co jest dla mnie jedną z ważniejszych rzeczy w tej chwili, żeby pokazywać światu, jak ta rzecz powstała i kto ją zrobił. Żebyśmy mieli świadomość, że rzecz ręcznie wytworzona wymaga precyzji, talentu, właśnie znajomości rzemiosła. I ja staram się wykorzystywać przede wszystkim rzemiosła, które nie są dedykowane biżuterii, po to też, żeby w tamtych miejscach pokazywać, że można te rzemiosła wykorzystywać na różnorakie sposoby. Taką mam ideę fix. Natomiast w dużej mierze to wygląda tak, że tam powstają komponenty. Ja faktycznie wyjeżdżam na miesiąc i mieszkam w abstrakcyjnych miejscach, oderwana bardzo często od takich zwykłych standardów. Często się ludziom wydaje, że ja mam jakąś wycieczkę zorganizowaną, a ja jadę z plecakiem.
Wreszcie sobie tam gdzieś śpisz.
Natomiast to jest dla mnie coś tak istotnego rozwojowo, ale też motywującego, coś, co mnie samo pcha do przodu. Ja w tych miejscach muszę się sama zatrudnić, muszę przekonać w tych miejscach do tego, żeby ktoś mnie przyjął na miesiąc. Mam przeróżne miejsca już za sobą.
Robisz to sama, czy masz kogoś do... Wiesz, no nie wszyscy jakby...
Zawsze jadę z kimś, bo to jest niemożliwe, żeby to wszystko sobie ogarnąć. Jadę z jedną osobą. Więc staram się tak tym zarządzać i organizować, żeby tam na miejscu, jak już znajdę to rzemiosło, bo to nie są rzemiosła, ja się nie umawiam w konkretnych miejscach, bo to są bardzo często miejsca, w których nie ma dostępu do internetu.
No właśnie, jakich szukasz w ogóle tych ludzi tam?
Ja tak naprawdę mam taką mapę swoją własną, prywatną, gdzie mam rozpisane różnego rodzaju rzemiosło na świecie, o których marzę. I wiem, że sobie uzupełniam skrzętnie. I tamte rzemiosła są jakby charakterystyczne dla danego rejonu. I jak już podejmuję decyzję, że się tam przemieszczę, no to jest taka praca fiksera, czyli trzeba pojechać, poszukać, popytać. Raz w Wietnamie zdarzyło mi się, że nie udało mi, miałam taki plan, żeby nakręcić film z hodowli pereł pod wodą, natomiast wylądowałam w zupełnie innym miejscu, bo nigdy nie jestem w stanie przewidzieć, czy ten rodzaj rzemiosła faktycznie ten warsztat uda mi się tam znaleźć. To jest dopiero kreatywność, dlatego że ja mam już teraz, oczywiście pierwsze wyjazdy były takie, że myślałam sobie, a najwyżej nie wyjdzie. Teraz możecie sobie wyobrazić, jak bardzo pracownia i ludzie czekają.
No właśnie, no bo to pewnie...
Ja mam taką presję.
Co Ania przywiezie, nie? Co to będą za projekty?
Więc ja chodzę z tym plecakiem, z jednego punktu do drugiego, rozpuszczam wici, na wszystkich komunikatorach możliwych na telefonie komunikuję się z różnymi ludźmi i szukam i rozsiewam po to, żeby to ten warsztat znaleźć. I potem już w tym warsztacie to jest bardzo szybka akcja, bo pierwsze muszę poznać rzemiosło i możliwości tego rzemiosła i tego warsztatu, gdzie zaprojektować rzeczy, które się da zrobić i wykonać, a potem doprowadzić do tego, żeby według tych moich projektów powstały pojedyncze rzeczy. I jeśli...
Ty tam robisz jakieś prototypy na miejscu i przywozisz je?
Poszukuję komponenty w oparciu o różnego rodzaju rzemiosła, czyli na przykład w Wietnamie to była laka, elementy z laki z masą perłową. W Peru tkaliśmy elementy do biżuterii. W Meksyku rzeźbiliśmy im w takim drewnie kopalowym i malowaliśmy w zapoteckie wzory. Na Bali rzeźbiliśmy. No po prostu w każdym z tych miejsc wykorzystujemy...
Ulubiona kolekcja moja i mojej żony Oli to jest Maroko. Stamtąd mamy różne rzeczy.
No to ostatnia kolekcja taka. To właśnie jest Maroko, która została zrobiona w warsztacie, w którym robi się takie piękne, gigantyczne lampy, które przeważnie wykorzystywane są w Riadach w Maroku.
Ja też jestem pod dużym wrażeniem. Ja bardzo lubię bursztyn i uważam, że to, co się dzieje z bursztynem w Polsce, no te wszystkie świątynie kiczu, to jest coś niesamowitego. Ale jak już ktoś zrobi coś ładnego z bursztynem, to u ciebie właśnie bardzo fajnie w tej kolekcji można to podziwiać. To są perełki, no.
Tam akurat jest też taka ładna historia, bo staram się przeplatać historię przy tych kolekcjach. Dla mnie ta cała, to co się ze mną dzieje podczas tworzenia, czyli ten cały proces.
Zachęcamy słuchaczy do poczytania tych opisów, bo przy każdej kolekcji na stronie orska.pl możecie sobie takie głębsze dno gdzieś tam
wyczytać. Zobaczyć, ale staram się te historie przekazywać, czyli żeby to nie był tylko przedmiot, który cieszy nasze oko, ale żeby szło za tym coś więcej. I akurat w przypadku tej kolekcji Baltika, zrobionej z bursztynu, jest tam też surowiec, który został wykonany z wyłowionych sieci z Bałtyku, takich sieci, które zostały odsolone, zmielone, sprasowane. Dla mnie ta kreatywność też się wiąże z tym, że ja współpracuję z różnymi specjalistami. Naprawdę korzystam z tego. Uważam, że to jest też taka przyszłość nasza, żeby współpracować ze sobą, więc dzięki firmie Boom Plastic udało nam się stworzyć materiał właśnie z tych sieci zanieczyszczających Bałtyk. To wszystko oczywiście we współpracy z Fundacją Mare. I ja te sieci, czyli to tworzywo, które nam się udało stworzyć, połączyłam z bursztynami. Kwintesencja jest taka, że bursztyn, taki najmłodszy, powstaje 40 milionów lat, czasami 45. Powstał w czasach, kiedy jeszcze nie było Bałtyku. Natomiast my te tworzywa stworzyliśmy pewnie na przestrzeni ponad setki lat, więc to zderzenie tych dwóch surowców jest dla mnie czymś wyjątkowym i pokazywanie, że właśnie jedna i druga rzecz pochodzi z głębin. No jest czymś, mam nadzieję, dającym do myślenia.
Rozmawiamy o kreatywności tak cały czas. Nie zapytałem cię jeszcze, czym dla ciebie jest w ogóle kreatywność, jak ją postrzegasz? To nie musi być żadna doktorsko-habilitacyjna definicja.
Ale myślę sobie o tym, w jaki sposób ja projektuję. Mhm. Czyli w jaki sposób
ja... procesu, tak?
Dokładnie. To wygląda w ten sposób, że dla mnie są to czasami takie drobne myśli, które gdzieś złapię i których się skrzętnie trzymam, a potem buduję to na bazie różnego rodzaju informacji i ludzi i relacji. I to jest taka siatka utkana z przeróżnych punktów styku, którą ja uważam, opanowałam w jakimś stopniu do perfekcji i potrafię wykorzystać. Ponieważ czasami tą decyzją, co będzie daną kolekcją, czyli to, co zajmie moją głowę przez najbliższy czas, są na przykład właśnie kontakty z innymi osobami albo z firmami. I takim przykładem dla mnie chociażby było zrobienie takiej kolekcji, którą zrobiłam, teraz taką reaktywację ładną. To jest kolekcja New Stone, gdzie wykorzystałam plastik poprzemysłowy. I ja przed laty miałam taką nawiązaną współpracę z taką firmą Czere, która przetwarza śmieci elektroniczne. Byłam u nich w fabryce kilkukrotnie, no ale to było tak ogromną dla mnie inspiracją, co się dzieje z tymi tymi przetworzonymi już i bardzo często nie do wykorzystania śmieciami, że powstał oczywiście też przy współpracy taki kamień, który ja nazywam współczesną skamieliną, dlatego że to jest plastik, który podobno według ich zdania, on się rozkłada w okolicach 1000 lat. No to bądźmy szczerze, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, czy on się w ogóle rozłoży. No i gdzieś na końcu mam taką wizję swoją własną, że pewnie za x lat ktoś po nas odkopie coś i to właśnie będzie ten surowiec. My go z powrotem mielimy i jeszcze do tego wykorzystujemy opiłki, które spadają nam do takich fartuchów jubilerskich podpiętych pod stoły, więc to ma taką piękną, jakby srebrzystą, skrystalizowaną powierzchnię momentami. Każdy jest inny, niepowtarzalny, tak jak to potrafią wyglądać z kamieniny i kamień naturalne, z różnego rodzaju inkluzjami. No ale powstał nam kamień, który jest moim zdaniem czymś współczesnym. No,
nie, ale jest też czymś ładnym, nie? Tak sobie myślałem, że wyciągacie z takiego kiczu, brzydoty trochę coś takiego fajnego, ładnego, nie?
Nie zawsze może być to ładne, ale jeśli wychodzi ładne, to jest coś super.
Bo plastik to jest rzecz, która mnie przeraża. Kiedyś oglądałem taki dokument w ogóle o plastiku na świecie. No to byłem wstrząśnięty dość mocno. Zresztą ta fundacja, o której mówiłaś, z którą współpracowałaś, Fundacja Mare, tam można przeczytać, kiedyś trafiłem na taki raport a propos plastiku, że jak my jako ludzie nie zmienimy przyzwyczajeń naszych i nawyków, to tak do 2050 roku, to w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. To jest bardzo, bardzo zatrważająca informacja.
Ja się przyznam, co ja zrobiłam kilka lat temu, ponieważ była bardzo mocno pochłonięta tym tematem. Wybrałam się na Malediwy, na których znajduje się wyspa śmieci. Na tą wyspę śmieci dostałam się oczywiście pokątnie, ponieważ nie ma tam możliwości wjechania chyba w sposób oficjalny. Mnie się na pewno nie udało tego załatwić. No i pamiętam jak dzisiaj, to było chyba ze wszystkich moich podróży była to najbardziej niebezpieczna przygoda, dlatego że mam wrażenie, że to są takie miejsca strzeżone, czyli to są takie miejsca, do których nie ma zwykły śmiertelnik dostępu. Ja tam wyjechałam promem z robotnikami, z pracownikami tej wyspy, bo ta wyspa jest naprawdę całą wyspą. Ja wiem, że ludzie jeżdżą na Malę innym celu. Natomiast ja nie wiem, co ja sobie wtedy wówczas myślałam, ale ja miałam takie marzenie, żeby nakręcić tą wyspę śmieci z drona. Udało nam się puścić tego drona i ten dron sfilmował tą wyspę śmieci. Wiem, że to nie jest rzecz, którą pewnie mogę w jakikolwiek sposób wykorzystać, natomiast to było dla mnie zatrważające. I pamiętam, że cały ten swój wyjazd spędziłam też na takich rozmyślaniach, dlatego że wyspy są tam tak skonstruowane, że na każdym skraju znajdują się tak zwane, nie wiem, kopalnie, takie miejsca, w których można je te śmieci zakopać i spalić. Natomiast to się może odbywa, bo tak funkcjonują malutkie te wyspy na zasadzie takich społecznych akcji, które mają konkretną datę, dzień i godzinę. Natomiast w rzeczywistości wygląda to tak, że pomiędzy tymi wysypkami pływa taka ilość śmieci, którą no, pewnie trzeba w jakiś sposób zebrać, coś z tym zrobić, bo no, zakładam, że ludzie tam jeżdżą na luksusowe wakacje, które...
No pewnie nie są świadomi nawet tego, że tam to tak...
Ja myślę, że jak ktoś funkcjonuje tam w małym swoim skrawku, to nie widzi tego z lotu ptaka i to jest smutne.
A wracając do takich przyjemniejszych rzeczy... powiedziałaś wcześniej bardzo fajną rzecz, moim zdaniem, i myślę, że to jest też istota... kreatywności jako takiej. Powiedziałaś, że kreatywność jest procesem. To jest taka rzecz jakoś tam jasna, nie? Że wiąże się z tworzeniem, ale powiedziałaś taką, myślę, że istotną rzecz dotyczącą tego, że kreatywność to są też relacje. Jak się tak namyśleć trochę nad kreatywnością, to faktycznie tam można się doszukać takich dwóch biegunów. No jednym biegunem jest artysta, czy ktoś, kto tworzy, bo nie musimy ograniczać tego pojęcia tylko do artysty, malarza, rzeźbiarza czy projektanta biżuterii, ale każdy z nas na swój sposób tworzy. Tego możemy wrócić za chwilę, ale z drugiej strony jest ten biegun tego świata, z którym mamy do czynienia, nie? I to może być spotkanie artysty z artystą, to może być spotkanie artysty z naukowcem, z inną ekipą, która może w czymś pomóc i to jest trochę tak, jak powiedziałaś, że jedno wpływa na drugie i w zasadzie no, nie można żadnej strony zrozumieć, jeżeli jeden z tych elementów jest pominięty w procesie twórczym, to warto sobie to uświadomić gdzieś tam w tyle głowy, jak myślimy o kreatywności, nie? Bo jest też takie przekonanie, że, czy taki pogląd, że kreatywność to jest coś, co jest tylko po stronie twórcy, że w zasadzie twórca jest kreatywnością, nie? Że tego elementu zewnętrznego nie ma. On też współtworzy jakby ten rezultat, który powstaje. To nie jest tylko właśnie efekt tego, co artysta ma w głowie.
Ja myślę, że to, co najbardziej potrafi mnie akurat stymulować, to są tak zwane nowości. Coś, co po prostu też pozwala mi się rozwinąć. I Ja myślę, że tak ma każdy. Znaczy tak mi się wydaje, że to jest bardzo fajna linka, którą można ściągnąć do przodu. I w zależności od tematu, co akurat myślę, że niechcący, bo to nie był proces zaplanowany, pojawiło się u mnie, to, że właśnie korzystam z doświadczeń, technologii, możliwości, surowców, tych dostępnych koło mnie. Ja się staram projektować rzeczy realne do wykonania. Jestem takim projektantem bardzo uziemionym, czyli ważna jest dla mnie ergonomia, ale też nie oszukuję ludzi, że jeśli powstało kilkanaście sztuk jednej rzeczy, to ona jest przetestowana w 100%, bo tak nie jest. I przykładem chociażby tego jest torebka, która została zrobiona z liścia z alokazji właśnie z kolekcji Vivo. To jest naprawdę w całości wykorzystany liść, przetarg w tym malutkim startupie, bo ja często korzystam z takich malutkich, rodzinnych firm. Ten liść był woskowany, wydawało się, że jest po prostu jakimś kosmosem technologicznym i to jest taka nasza przyszłość. Ja wykorzystałam każdy fragment i tak skonstruowałam tą torebkę, żeby można było ją składać jak gołąbek. I tak naprawdę powstało ich niewiele, ale co się okazało? Ta torebka tak naprawdę nie jest w stanie przetrwać super, hiper takiej próby czasu, dlatego że bardzo często użytkowana nie jest jeszcze dostatecznie dobra. I z tym się trzeba też zmierzyć. Akurat mam w marce dość dużą przestrzeń na popełnianie błędów. Ciężko nazwać to błędem, bo po prostu takie rzeczy wychodzą, jeśli ktoś próbuje, a jeśli ktoś nie próbuje, to takich błędów nie jest w stanie chwycić. Ale ja korzystam z umiejętności, możliwości. Bardzo mi się podobają tego typu pożywa, materiały, które są jakimś dla mnie przyszłościowym, jakąś taką przyszłością w kontekście designu. I staram się nie bać ich wykorzystywać. Albo samotnie je tworzyć, albo korzystać z tego, co ktoś zrobił. Natomiast w kreatywności myślę, że to, co mi najbardziej pomaga, to ten rodzaj spełnienia, który potem można zaobserwować. Myślę, że mam prościej niż architekt, niż projektant wnętrz, czy jakikolwiek designer, bo ja posiadając już tą firmę, jeśli coś w pracowni, nawet przyjdę z czymś do pracowni, to ta rzecz autentycznie powstaje w przeciągu jednego, dwóch dni, czasami dwóch tygodni, ale ja mam efekt od razu, de facto od razu, co też powoduje, że jestem na maksa zmotywowana. To jest, jeśli coś wychodzi i ja widzę jako projektant niezaprojektowaną kolekcję od początku do końca, tylko najpierw projektuję pierwszą rzecz, drugą rzecz, trzecią rzecz i widzę, że to ma sens, bo to za chwilę będzie miało możliwość rozwoju i jestem w stanie z tego zbudować kolekcję, no to też proszę sobie wyobrazić, że ja jestem w pełni cała w tej kolekcji i wiem, że iż ja już widzę swoimi oczami, pomimo tego, że ona jeszcze nie wyszła ze stołów jubilerskich. No nie ma nic bardziej pasjonującego niż to, żeby w ten proces wpłynąć i korzystać z niego na maksa i przy okazji przychodzi cała masa różnych pomysłów i właśnie ludzi, technologii, czy do rzemiosła wykorzystać druki 3D, czy może coś ciąć laserem, wodą. Po prostu to przychodzi już w trakcie. I to jest coś, co tak naprawdę podczas procesu najbardziej mnie wciąga. A wciągają mnie też ludzie, bo ja dzięki różnego rodzaju kontaktom bardzo dużo też się uczę. Każdy z tych surowców ktoś musiał wytworzyć. Z każdą z tych osób w dużej większości ja mam też kontakt, więc to są, myślę, procesy, które ja sobie, na razie, dla mnie każda kolekcja jest taką wyprawą egzotyczną, nawet jeśli się dzieje tutaj na miejscu właśnie u nas w pracowni.
Też podkreśliłaś wcześniej cenną rzecz a propos kreatywności i całego tego procesu, bo mówimy o czymś fajnym teraz, nie? Że ten moment tworzenia to dla ciebie jest taka ekscytacja, wgląd, olśnienie, różnie to można nazywać i masz frajdę z tego procesu, z tego co tam się dzieje, ale też wcześniej powiedziałaś o tych próbach, o tych wszystkich takich, mówiłaś, że marzec jest dla ciebie takim okresem właśnie prób i błędów. Mało się myśli o kreatywności właśnie w kontekście tego, co jest przed tym momentem, tym takim przed taką ekstazą artysty, o tych wszystkich właśnie eksperymentach, które nie wyszły, które trzeba było zrobić, o pomysłach, które też się nie zawsze sprawdziły, decyzjach, które musiałaś podjąć, poprawkach. Czasami wyobrażam sobie, że jedna poprawka mogła zmienić w ogóle kształt całego procesu, nad którym pracowaliście, więc zmiany takie bardzo, bardzo grube pojawiają się wcześniej, przed tym momentem osiągnięcia jakiejś takiej równowagi artystycznej. słowa tutaj nie przychodzą mi z pomocą.
Bo ja mam taką łatwość w podejmowaniu decyzji tych projektowych.
Intuicja?
Tak, intuicja, ale też ja na końcu wiem, że ten efekt ma znaczenie. Czyli on musi, ta kolekcja musi powstać. Więc to są takie decyzje. Jeśli coś nie wychodzi, a ten proces będzie trwał bardzo, bardzo długo, to albo w to miejsce, bo to jeszcze jest tak, że na te próby trzeba nałożyć siatkę funkcjonowania firmy. Więc są próby, które mogą trwać rok albo dwa, no bo kolekcja Vivo powstawała akurat ta ze skór roślinnych i z owocowych resztek powstawała 2 lata. Ale w międzyczasie firma przecież działa i cały czas muszą wchodzić nowości. My akurat nowości w marce wprowadzamy raz w miesiącu. Te większe kolekcje pewnie to 4 w roku, ale ja nie mam przestrzeni na to, żeby nie projektować, więc ja mam ciągle w głowie kilka jakby wątków pociągniętych ze sobą, które gdzieś tam trzymam i gdzieś w głowie sobie rozwijam. Część rzeczy prototypuję i sprawdzam, ale na końcu jest też przestrzeń taka stricte biznesowa poza tym próbowaniem. Więc...
No i też tak sobie myślę, że te twoje wyjazdy muszą być trudne. Miałem kiedyś takiego szefa, który jechał to była jedna z moich pierwszych prac, jechał na urlop taki dłuższy, no ten dłuższy urlop to były 3 tygodnie. I pamiętam, że był tak zestresowany w ogóle tym wyjazdem, no ty jedziesz na miesiąc. Też byłem ciekawy, jak to wygląda od strony twojej firmy, bo musisz strasznie ludziom ufać, nie? Skoro ich zostawiasz tutaj, te 40 osób, to nie jest wcale mało, że sobie poradzą, muszą podejmować jakieś decyzje też, no przecież nie będą dzwonić, czasami się nawet nie da chyba z tobą porozmawiać też. Jak tam...
No ja czasami się też nie znam na wszystkich rzeczach, na tym też polega. Myślę, moja mądrość, że mam fajnych ludzi w firmie, którzy w niektórych kwestiach są... zakładam, że są specjalistami. Często to są tematy, których oczywiście ja znam, ale ja się wcale na nich nie muszę się przy każdej rzeczy pojawiać. Mam tak z tymi podróżami, że wszyscy wiedzą, że ja sobie nie wyobrażam nie pojechać. To jest coś, co mnie napędza i wracam z taką otwartą głową. Jestem wyczyszczona z rzeczy zbędnych, a do tego wszystkiego mam takie duże poczucie wdzięczności za to, co tutaj mam, bo ja stworzyłam to miejsce z myślą o tym, żeby tworzyć projekty takie, które dają mi właśnie ogromny rodzaj satysfakcji. I to było główne moje zamierzenie, żeby po prostu dbać o to. I dla mnie jest o tyle to istotne, że wyjazdy są dla mnie czymś naturalnym, a ludzie zostawiani tutaj w firmie, którzy też pomagają mi tą firmą zarządzać, po prostu sobie świetnie z tym radzą. Mam duże zaufanie, ale też to daje taką przestrzeń do rozwoju tych osób. Czasami trzeba zniknąć, żeby zobaczyć potencjał w innych i ja z takich momentów też lubię korzystać.
A przychodzi ci to łatwo, czy musisz spalać dużo glukozy, żeby oddać ludziom trochę swobody? Łatwo?
Łatwo, chociaż myślę, że się w niektóre rzeczy wtrącam bez sensu. I czasami się na tym łapię, że chciałabym wszystko wiedzieć, ale to nie ma sensu. Myślę, że to jest bardziej we mnie. Że muszę sobie z tym radzić. Myślę, że przeszłam duży progres też od samego początku, kiedy zakładałam firmę do momentu, w którym jestem. Mam świetnych ludzi i są ludzie, bez których sobie tej pracy zupełnie nie wyobrażam, więc myślę, że też się czują docenieni, bo ja za każdym razem powtarzam, że miejsce, w którym jestem, zawdzięczam właśnie im.
A jak macie to wszystko zorganizowane? Jest jakaś struktura? Nie wiem, jesteś szefową, jest jakiś podszef, podszefowa?
Nie, ja wiem, że struktury są potrzebne, oczywiście mamy je.
Wasza branża też jest specyficzna, więc dlatego tak mnie to zaciekawiło, nie? Czy przychodzi 40 osób do pracy codziennie, no to coś robimy dzisiaj. Hello.
Pracownik tych osób jest mniej, dlatego że ja mówię ponad 40 łącznie z osobami, które po prostu mają kontakt z klientem w butikach, więc w samym budynku tutaj, w którym jestem, tych osób zdecydowanie jest mniej. Natomiast rozwój firmy wymagał podzielenia odpowiedzialności i to jest taki proces permanentny. Robimy to średnio raz w roku. Za każdym razem się dziwię, że znowu musimy do tego usiąść, no ale to jest coś, co pokazuje, że firma się rozwija, więc tak też trzeba robić. Ale mówimy do siebie na ty, nie jesteśmy tutaj na etapie, na takich zasadach właśnie pani dyrektor, pan prezes, pani projektantka, to w ogóle nie ten kierunek. Dla mnie ci wszyscy ludzie, którzy ze mną pracują, są bardzo bliscy.
I dużo też pracujecie, nie wiem, czy tak powinienem mówić, na wartościach, nie? Wartości też są dla was ważne. I wiem, że samo nazwisko Orska to jest zlepek kilku wartości, które są dla was istotne w takiej codziennej pracy? Nie wiem, czy będę w stanie wymienić, ale tak spróbuję z głowy. O, to jest odwaga.
Zgadza się.
R to jest...
Razem.
Razem,
o. Markę, ja nie jestem aniołowską, która tworzy tą markę. Myślę, że to musiało się pojawić z czasem, że to są ludzie, którzy tą markę tworzą. Mhm.
Wiem, że jest autentyczność, to jest ostatnie A i ze stresu już zapomniałem.
No jest kreatywność, oczywiście.
Kreatywność, o.
No i spełnienie, bez którego myślę, że nie byłabym w stanie tyle tworzyć, ile się tych produktów...
To są twoje wartości, wasze wartości? Wy to jakoś sami wymyślaliście?
Na pewno to są moje wartości, które sobie zliftingowaliśmy, nie wiem jak to nazwać, ale też opracowaliśmy, też wróciliśmy do nich w zeszłym roku, zrobiliśmy to ze specjalistami. Małgosia Warda, wcześniej Kaja Janiszewska. Korzystamy po prostu też z ludzi, którzy nas mogą w różnych aspektach wspierać. I to jest fajne, bo to też nam odświeża pewne drogi. I ja lubię do tych rzeczy wracać, bo jak sobie przypomnę i czasami trafiam do notatek sprzed tych 7, czy 8, czy 9 lat, no to jestem w innym miejscu i to widać właśnie bardzo mocno.
Chciałem cię zapytać jeszcze a propos kreatywności. Jestem bardzo ciekawski różnych rzeczy. Tak jakbyśmy weszli trochę do twojej głowy jako, no używam konsekwentnie słowa artystki. Chciałem zapytać o rywalizację, bo jest taki popularny ciągle pogląd, że w świecie ludzi, którzy zajmują się takimi rzeczami jak ty na przykład, zajmują się sztuką, tworzą coś, rywalizacja jest czymś, co napędza artystę. Czasami jest też tak, mówi się, że rywalizacja sprawia, że te dzieła, które powstają, no mają status takich wybitnych. Jak to jest u ciebie? Czy ty jakoś rywalizujesz z kimś w twojej branży? Czy jest to jakiś faktycznie element twojej motywacji, nie wiem, determinacji do robienia tego, co robisz? Czy może jakby te motywatory są zupełnie inne u ciebie?
Zadałeś mi pytanie, nad którym się nigdy nie zastanawiałam. Ja myślę, że ja nie rywalizuję. Ja nie mam chyba takiej marki, z którą się w czymś próbuję prześcignąć. Dla mnie jedyną motywacją jest w tej chwili to, żeby tworzyć kolekcje, które mi dają rozwój. Mi i nie tylko mi, ale też jubilerom, żeby się można było rozwijać i te przygody indywidualne gdzieś przeżywać, ponieważ nie produkujemy też sztampowych rzeczy, to jest ogromna motywacja. Rywalizacja na 100% to nie jest ten kierunek.
Jak ciebie słucham tak dzisiaj od początku tej naszej rozmowy, to tak sobie pomyślałem teraz, że można by znaleźć taką przestrzeń, gdzie jednak rywalizujesz, ale nie rywalizujesz jakoś z konkurencją z tego, co mówisz, tylko bardziej rywalizujesz z samą sobą. I nie mówię tego absolutnie w kontekście takim negatywnym. Ja też to widzę u siebie. Bardziej jako taka ewolucja nas jako ludzi, nie? To, co powiedziałaś na początku, że stawiasz na rozwój, że jakoś tak obsesyjnie chcesz się rozwijać, to bardziej jest jakby taka rywalizacja na zasadzie przezwyciężania trochę siebie. Nie negowania tego, co zrobiliśmy w życiu, bo wiadomo, że te projekty, pewnie też tak na to patrzysz, te twoje pierwsze projekty były jakoś bardziej kulawe niż to, co robisz teraz, bo to jest jakby naturalne też, nie? Bo się rozwijamy i cały czas zmieniamy, ale taka rywalizacja chyba jest dobra wtedy, nie? Bo jakby idziemy do przodu.
Ja, no właśnie, myślę, że rozwój jest czymś istotnym, natomiast w tej rywalizacji ja chyba staram się cały czas ciągle sobie podnosić poprzeczkę. To myślę, że tak jak mówisz, to jest ten kierunek.
No, rywalizacja z innymi jest, tak jak też się nad tym zastanowić trochę, no to zawsze jak ktoś z kimś rywalizuje, to próbuje pomniejszyć tę drugą osobę. I to jest takie powiedzenie, było kiedyś przypisywane jest Rooseveltowi, że rywalizacja to jest złodziej radości w ogóle, nie? I trochę tak jest, że jak próbujesz rywalizować, a zwłaszcza jakby w twojej branży, jestem sobie w stanie wyobrazić, gdzie może nie jesteś tego świadoma, ale to ma dużą skalę mimo wszystko, nie? To, co robisz.
Ja ostatnio w marcu zrobiłam badania Frisa. To są takie badania, oczywiście z tych badań mi wyszło, że jestem wizjonerem, entuzjastą. I ktoś tłumaczył tutaj, wielu osobom to pomaga w ogóle, wytłumaczenie, co to znaczy. To znaczy, że mi się pomysły pojawiają nie przyczynowo-skutkowo, tylko znienacka. I czasami jak do kogoś z czymś idę, to ktoś mówi, poczekaj jeszcze raz, od początku. I to na pewno jest jakieś duże wytłumaczenie, ale to w pełni oddaje tą moją radość stworzenia rzeczy i ciągłą wiarę, jak nawet widać, że coś tam nie wypala, to jednak...
Ale musisz mieć ludzi, którzy będą cię motywować trochę do tego, żeby działać, nie? Bo...
Tak, i są tacy właśnie, i to jest
A zdarzają się w twojej pracy, też muszę o to zapytać, jakieś takie hamulce, blokady twórcze, nie? Bo... Praca twórcza się z tym bardzo mocno wiąże, że są takie momenty, kiedy...
Mam taki moment w zeszłym roku, dlatego że ja w tej chwili miejsce, z którego nagrywamy twój podcast, to jest stary folwark, który ja reaktywowałam.
No właśnie patrzę sobie na te cegły, które widzę w tle. Słuchacze tego nie widzą, ale one są tak, tak się cały czas zastanawiam, czemu one są tak nierówno poukładane, jakoś tak dziwnie.
To stare cegły.
No to właśnie.
Wygląda, jakby tutaj coś wybuchło, albo był budynek po jakiejś strzelaninie. Ale to był bardzo angażujący dla mnie rok, dlatego że właściwie ten remont, ta budowa trwała 2 lata, dlatego że ja bardzo się uparłam, żeby wykorzystać stare mury i stare możliwości tego budynku, a nie zburzyć go do zera i zbudować od nowa, bo to wydawało się czymś dużo prostszym. I w ten sposób powstało takie miejsce moich marzeń, bo my się już jako marka przeprowadzaliśmy z 5 albo 6 razy, co jest na swój sposób bardzo wycieńczające, więc to był dobry kierunek, ale zbudowanie i doprowadzenie do końca miejsca, w którym spędza się większość swojego czasu, no było dla mnie jakby kolejną nową ścieżką. I pamiętam ten czas, kiedy musiałam dzielić jakby ten moment projektowy na dopilnowywanie tej budowy, dlatego że ja się uparłam, żeby wszystkie cegły wykorzystać. W Poznaniu jest robione też, ponieważ pracownia ma w Poznaniu, jest robiony remont Teatru Wielkiego, z którego też dostałam scenę. I ta scena też się pojawiła tutaj w tym obiekcie. W tym obiekcie też są takie bardzo fajne rzeczy, jak chociażby gzyms ze starego budynku mojego taty architekta, jakiś chleb z jakiegoś dziwnego, betonowy, z dziwnego miejsca. Po prostu starałam się wykorzystać przedmioty, które gdzieś były mi bliskie i zadbać o to, żeby one dostały to drugie tchnienie. To w myśl tej mojej biżuterii, którą tworzę, wydawało się czymś naturalnym, żeby te wartości, które ja wyznaję, były też w tym miejscu, w którym pracujemy. Mhm. I to był na pewno ten czas, kiedy...
Było ciężko.
Kiedy było mi na pewno ciężej, ale satysfakcja duża.
Ja się zastanawiałem też nad takimi rzeczami, jak myślałem o tym pytaniu właśnie o blokadach twórczych, zastanawiałem się nad takimi obiegowo funkcjonującymi przekonaniami na temat w ogóle pracy twórczej, kreatywności, bo...
Sporo, są cudowne przekonania.
Sporo osób, tak, te przekonania są bardzo różne. Ja się zacząłem zastanawiać, z czym najczęściej możemy się spotkać. No i takie częste przekonanie dotyczy tego, że no można być kreatywnym tylko w określonych warunkach. Albo, że można być kreatywnym, ale tylko jak się ma określony nastrój. Albo jest się w jakimś stanie odpowiednim do tego, żeby tworzyć. Ciekaw jestem, jakie ty masz zapatrywanie na ten temat. Bo u ciebie kontekst jest ważny do kreatywności, nie? Bo jedziesz sobie na przykład gdzieś tam do Maroka i tam tworzysz, ale to nie jest kwestia tylko kontekstu chyba.
Nie.
Bo jak masz zły dzień, to też tworzysz, nie?
Dokładnie. Ja mogę powiedzieć o swoim sposobie. Mój sposób polega na tym, że ja staram się nie wypadać z procesu projektowego. Nie jestem w pracy od godziny 8 do 16. Jestem w tym procesie praktycznie permanentnie. On jest takim procesem, jakby ja już nawet się nie siłuję sama z sobą. Bardzo często się mówi, że należy znaleźć w życiu równowagę. Ale ja nawet jeśli jestem gdzieś i odpoczywam, ja niechcący wpadam na pomysły i ja się w ogóle przed tym nie bronię. Ja z nich korzystam. Skorzystam z tego swojego zasobu, kiedy nie wiem, w którym momencie coś mnie zastanie i wykorzystam coś, co widziałam rok temu albo dwa. Dla mnie istotne jest to, żeby w miarę możliwości przede wszystkim korzystać z zasobów nawet potencjału i możliwości technicznych ludzi, których mam w firmie, mówię o pracowni, przede wszystkim jubilerach, złotnikach, żeby wiedzieć, jakie oni mają możliwości i jakie mają granice, żeby nie bać się zaczynać nowych procesów, których nikt nie znał i umieć porozmawiać z nimi w taki sposób, żeby można było je wdrożyć, żeby ludzi próbować motywować i żeby ludzi ciągnąć za sobą w idei i w jakiejś myśli. Ten mój entuzjazm nie może wynikać tylko ze mnie, że ja się z czegoś cieszę i uważam, że idziemy w dobrym kierunku. On ma sens, jeśli to się tworzy w grupie. Jeśli grupa widzi, że rzeczy wychodzą, że wszyscy jesteśmy zadowoleni, nawet jeśli bierzemy pod uwagę, że mamy różne gusty, to ma to sens, taki zbiorczy. I od samego zalążka, kiedy ta myśl gdzieś powstaje i zaczyna się ten etap projektowy, już nieważne, czy on się dzieje przy użyciu nowych technologii, czy jest w całym kontekście tak ręcznie zrobiony, to na każdym z tych etapów tych ludzi trzeba zarazić. I dla mnie to jest najistotniejsze. W związku z tym, że ja mam dużo entuzjazmu w sobie, o którym wcześniej powiedziałam, to ja też się ciągle mierzę, bo tam jest też dużo pracy takiej psychologicznej, ale ona ma sens, jeśli jest autentyczna. Jeśli ja autentycznie wchodzę w ten proces i widać po mnie, że ja jestem zadowolona z tego procesu, że widzę efekty, ale widzę też niezwykłe umiejętności, które mogę wykorzystać ludzkie tam jakby w tej swojej pracowni, to potem te nasze przedmioty i kolekcje, które powstają, one nie mają mi dać tylko radości i klientom, którzy to noszą, żeby ludziom się chciało pracować w kreatywnym miejscu, to muszą czuć się twórcami, współtwórcami tych rzeczy. Dlatego też rozmawialiśmy o tym, że ja mam w swoich wartościach razem, bo to razem jakby wynika z tego, że my pracujemy wszyscy w grupie i nie tylko w pracowni, w procesie powstawania tej kolekcji, ale też razem potem w procesie publikacji tych rzeczy, czy upubliczniania, czy robienia premier. Więc my wszystko oczywiście w firmie robimy tutaj wewnętrznie, bo mamy też studio fotograficzne, osoby kreatywne, które robią piękne sesje, wymyślają jakby za tym wszystkim musi iść słowo i wszystko to razem musi się stać jakąś jedną całość. Każda z tych osób musi się lekko zarazić. Jak się nie zarazi, to nie jakby każdy z tych kawałeczków nie zostanie zrobiony na maksa dobrze. Jeśli jednak jesteśmy w jakimś schemacie, gdzie ta kolekcja się rozjeżdża i zaraża się nią każdy, to jest duże prawdopodobieństwo sukcesu. I na tym mi przede wszystkim zależy, żeby w tych drobnych procesach, ale też ludzkich punktach tych ludzi po prostu scalać.
A w ciągu tych kilkunastu lat twojej pracy właśnie z ludźmi, tej pracy razem. Miałaś takie momenty, że nie wiem, gdzieś stawiałaś za bardzo ambitne cele, że nie wiem, widziałaś, że ludzie nie dają rady, bo to jest za dużo. Albo był jakiś taki projekt, który był takim wyzwaniem dla was, że jakby wyzwaniem dla kreatywności właśnie, że to było za dużo, za ambitny pomysł na przykład się pojawił gdzieś tam na celowniku. Były takie momenty?
Myślę, że były, ale często jest tak, że sama ideologia czy jakby idea powstania tej jakiejś kolekcji czy jakiejś myśli jest tak skomplikowana, że ona jest nie do wytłumaczenia na przykład osobie, która potem tą kolekcję nosi. Jeśli bardzo mi zależy, żeby za tymi przedmiotami szły jakieś historie związane właśnie z tym, jak ta kolekcja powstała, kto ją stworzył, w którym miejscu, jaki ona ma przekaz. Myślę, że za każdym razem staram się zastanawiać dlaczego i po co już w tej chwili. Raczej staram się pomysły odkładać, żeby miał późniejszą realizację, niż zupełnie je odrzucać. Łatwiej mi je zmodyfikować z czasem, odrywając się od nich na chwilę i do nich wrócić. I raczej w ten sposób funkcjonuję. Mam dużą łatwość spróbowania na początku, czy to wyjdzie. Ja z tego korzystam. Czyli taka prototypownia i takie laboratorium, w którym możemy sprawdzić, czy to wychodzi i to w ogóle ma potencjał, że nam wyjdzie za chwilę, to widać od razu. Więc ja nie spalam się projektując coś od razu, tylko raczej staram się znaleźć możliwości techniczne, a dopiero potem za tą możliwością podążać.
A które wasze kolekcje są takie najbardziej popularne w tym momencie? Co się najbardziej podoba ludziom? No bo to, co mówisz, to jest jakby sprawdzenie po stronie takiej artystycznej waszej, nie? Waszego zespołu. Ale później jest klient, użytkownik tego.
Na pewno możemy je podzielić na te kolekcje, które powstają w oparciu o rzemiosło. One są kolekcjami, które startują i one się kończą i później w marcu nie są reaktywowane. Poza tym, co się pojawi za chwilę, to może za moment o tym wspomnę. Ale też mamy kolekcje właśnie w oparciu o te nowe technologie, surowce, jak kolekcja New Stone czy Baltika. Są takie kolekcje, które są dla nas na tyle istotne, jakby surowcowo, ideowo, że staramy się o nich opowiadać. Nie każdy klient oczywiście jest zainteresowany całą genezą, jak coś powstało, ale jeśli tylko można, są klienci, którzy są bardzo dociekliwi, to ja staram się te idee przekazywać. W tej chwili, jeśli chodzi o te kolekcje rzemieślnicze, takie, gdzie się wykorzystuje potencjał ludzki i możliwości, to jesteśmy tuż przed premierą najnowszej kolekcji i wyobraź sobie, że ja po raz pierwszy wróciłam do warsztatu, w którym byłam 8 lat temu. Kolekcja powstała na Bali, byłam tam 8 lat temu. To była druga moja podróż taka tych 8 lat temu gdzieś w świat. I byłam w miejscu, w którym tak naprawdę trafiłam do takiej wioski, która zajmuje się jednym rodzajem rzemiosła, to znaczy rzeźbi. W masie perłowej, w drewnach lokalnych, w rogach jeleni, w kościach, w przeróżnych surowcach, które tam są wykorzystywane od pokoleń. I jak teraz wróciłam, a wróciłam dlatego, że ja mam z wszystkimi warsztatami kontakt, czyli wiem, co się u nich dzieje. No ten COVID faktycznie dotknął każde miejsce na ziemi. Podczas COVID-u ta komunikacja była bardzo intensywna. Ale jak teraz wróciłam, okazało się, że z wioski, która żyła z rzeźbiarstwa, tych warsztatów zostało zaledwie kilka. I to było dla mnie bardzo taki smutny obraz. Więc zakładałam kiedyś, że nie będę do tych miejsc wracać, że będę ciągle szukać nowych. Będę się uczyć, wspierać i po prostu rozwijać. Natomiast to była niezwykła przygoda, ten powrót na Bali, bo ja mieszkałam w centrum wyspy. Czyli absolutnie to nie są te tereny turystyczne nam znane. I okazało się, że po prostu miejsca, w których kiedyś były warsztaty, stoją puste. I mam taki filmik właśnie, jak idę przez to Bali, tą ulicą. Przyznam szczerze, mi się łezka kręci, że tych miejsc już nie ma, bo patrząc na to, jak duże serce czasami zostawiam, żeby te rzemiosła pokazać i dotrzeć do tych najgłębszych zakątków świata, no to jednak coś, co sprawia, że zostało zupełnie przewartościowane życie tej wsi i większość osób wyniosła się z tego centrum na wybrzeże albo w ogóle przemieściła, przebranżowiła i zajmuje rolnictwem, no gdzieś mi serce ściska, że niestety takie sytuacje, które dotyczyły nas wszystkich, powodują, że ta rzemieślnicza wioska stała się zupełnie przy inną wioską.
No to jest pomysł na cykl wykładów na temat rzemiosł różnych właśnie, żeby to gdzieś zostało, nie? No bo no
takie mam marzenie, żeby te rzeczy przetrwały.
Słuchaj, takie pytanie mam na koniec jeszcze. Czy miałabyś jakąś, nie wiem, radę dla moich słuchaczy, którzy chcieliby rozwijać swoją kreatywność? Ty jesteś praktykiem takim do bólu, jeśli chodzi o proces twórczy. Czy chciałabyś coś zostawić na koniec?
Ja myślę, że jest jedna taka ważna rzecz, która w dzisiejszych czasach jest trudna, ale bardzo bym wszystkich zachęcała do tego, żeby próbować i nie poddawać się pomimo opinii zewnętrznych. Te opinie potrafią zgasić entuzjazm w zarodku. Albo nie poddawać się temu, że właśnie coś nie jest możliwe do zrobienia, bo nikt nigdy tego nie próbował. A z tych prób to trochę jak przygotowaniu. Czasami mogą się wydarzyć naprawdę niesamowite rzeczy. Ale przede wszystkim raczej pomyśleć o sobie, o tym spełnieniu, które jest ważne, bo to spełnienie da potem motywację na robienie kolejnych rzeczy i nie oglądać się za siebie. To taka moja rada. Właśnie na żadną konkurencję, na żadne osoby, firmy, które są z boku, tylko po prostu robić swoje i robić to najlepiej, jak się tylko potrafi.
Ja słuchaczy zachęcam też tak cichutko, ale zerknijcie, bo warto, na stronę orska.pl. Cudowne rzeczy tam można pooglądać.
Dziękuję.
Myśmy się zarazili tutaj domowo, ale myślę, że każdy, kto tam wdepnie i poczyta nawet o tych wszystkich kolekcjach, to będzie mocno zainspirowany. Przy tej kolekcji New Stone ja tego nie mówiłem, ale to zdanie, które mówi Made by Homo Sapiens, było jakieś takie dotykające mocno i też zostawia jakąś taką refleksję a propos tego wszystkiego właśnie, co produkujemy tutaj na tej naszej planecie i wiąże się jakoś też z odpowiedzialnością, której nie wszyscy są wciąż świadomi a propos odpowiedzialności.
No właśnie, tym bardziej, że te malutkie rzeczy, które ja tworzę, one nie zbawią świata. Ja doskonale o tym wiem. To jest tylko taki punkt zapalny, może gdzieś ktoś wykorzysta to w inny sposób. Takie to było też, myślę, rozwijające, żeby gdzieś na większą skalę wykorzystywać te wszystkie surowce.
Aniu, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Dziękuję, że zostałaś do końca tej rozmowy. Mam nadzieję, że zostawiła w tobie dużo inspiracji. Ja tak pod jakby moim kątem też jedną z rzeczy, którą wyniosłem, jakoś tak mnie zatrzymała i dała trochę do myślenia, to jest kwestia tego wszystkiego, tych wszystkich myśli, nawyków, które nie sprzyjają pracy twórczej. Myśmy z Anią ten wątek trochę zahaczyli i chciałbym go jakoś jeszcze mocniej podkreślić. Mianowicie, że czasami jest tak, że blokujemy się przed kreatywnością, przed twórczością z takich powodów, które gdzieś tam siedzą głęboko w nas. I dla mnie na przykład, ja jestem takim przykładem ze względu na też duży udział pracy twórczej w moim życiu. Ostatnio jestem świeżo po pisaniu książki, pracujemy mocno nad edycją w tym momencie i robimy wszystko z wydawnictwem Znak, żeby ta książka jak najszybciej ujrzała światło dzienne, ale jak rozmawiałem za nią, to gdzieś tam w tyle głowy myślałem sobie właśnie o tych wszystkich blokerach, które pojawiają się na poziomie naszych nawyków, przekonań. Jednym z nich, które wiele osób ma, jest to, że my musimy mieć jakieś specjalne warunki do tego, żeby tę kreatywność w nas uruchomić, że musimy mieć na przykład, nie wiem, jakiś dobry sprzęt, żeby zacząć nagrywać podcasty, albo żeby nagrywać wideo na YouTube'a, albo że musimy mieć jakiś specjalny nastrój, jakąś wenę do tego, żeby pisać. To wszystko są bzdury. Jedna rzecz jest na pewno bardzo kluczowa, to jest dyscyplina. Ja mówię to bardzo mocno na swoim przykładzie, jakby pisanie książki w żaden sposób nie zależało od weny. Co więcej, zdyscyplinowane podejście do takiej też pisarskiej rutyny, czyli codziennie postanowiłem sobie od do pisać książkę. Najczęściej były to godziny poranne i robiłem to absolutnie codziennie. Im bliżej byłem deadline'u, tym oczywiście tych godzin więcej potrzebowałem na pisanie. Ale zauważyłem i też było tak przy poprzednich moich książkach, że im więcej jakby tych dniówek mam za sobą, im więcej tej dyscypliny mam za sobą, takiej twórczej, to tym bardziej ta moja głowa się otwiera, tym więcej pomysłów mi przychodzi tak w sposób zupełnie naturalny, tym łatwiej się pisze, tym łatwiej jest właśnie ten akt twórczy w sobie wyzwolić, łatwiej jest go uruchomić. Dlatego jak myślicie o kreatywności, to absolutnie pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna, to jest to, że kreatywność jest dla każdego z nas. Każdy z nas ma to coś w sobie. Potrzeba dyscypliny do tego, żeby tę kreatywność jakoś w nas uruchomić, ale absolutnie nie potrzeba jakichś specjalnych warunków. O tym Ania dużo też mówiła w trakcie naszej rozmowy. Warunków do tego, żeby tą twórczość w nas uruchomić. I nie myślcie też sobie, że nie jesteście wystarczająco dobrzy, żeby coś robić. To jest takie chyba najgorsze przekonanie, które pojawia się często też w naszych głowach, że ja to w porównaniu jeszcze, jak sobie to damy do kogoś tam z jakiegoś obszaru, którym akurat się zajmujemy, no to już w ogóle. To tyle takiej dygresji na koniec. Chciałbym tradycyjnie wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim patronkom i patronom podcastu Manager Plus. Bez was absolutnie nie mógłbym nagrywać tych rozmów, bez was nie byłoby Managera Plus. Dziękuję też mecenasowi podcastu, firmie, która jest z Managerem Plus w zasadzie od początku, od momentu, kiedy wszedłem z podcastem na Patronite. Dziękuję firmie iSolution za to, że tak esencjonalnie z miesiąca na miesiąc wspiera nagrywanie tych odcinków. Dziękuję wszystkim z was, którzy wierzycie w to, co robię i pomagacie mi finansowo w rozwoju tego podcastu. Ogromne, ogromne dzięki. Przypominam też, że Manager Plus jest na YouTubie. Zapraszam do subowania kanału YouTube'owego. Robię wszystko powoli, żeby właśnie wejść tam też z jakimiś materiałami wideo. Na razie dodaję systematycznie kolejne odcinki archiwalne Managera Plus. Zachęcam was do tego, żeby też ten kanał w jakiś sposób wspierać. Bardzo wam za wszelką pomoc dziękuję. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.